pomocy drgawek dostaję na myśl. Gdybym nigdy Ewangelii nie zobaczył i nie usłyszał. 50 lat temu, kiedy znowu Ewangelia była mi zwiastowana, nie potrafiłem jej odrzucić. A nie potrafiłem jej odrzucić z dwóch głównych powodów ludzkich. Po pierwsze, z powodu mojej umiłowanej mamy, która była chodzącą Ewangelią, która była matką stanowiącą znakomity przykład. Nie wszyscy wiecie, że moja mama miała 3 córki i wszystkie 3 w czasie wojny na jej rękach umarły. Nie miała już żadnej córki. Ja w takiej rodzinie przyszedłem na świat w cieniu obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Oświęcim nadal jest symbolem zepsutej natury ludzkiej. Czasem można zadać pytanie, czy z Oświęcimia może być coś dobrego. Powiem wam, nic. Tak jak z Nazaretu, nic. Oprócz tego, że łaska Boża i z Nazaretu przyszła, a ja jestem potwierdzeniem tego, że łaska Boża pracowała w Oświęcimiu. Dlatego dzisiaj możemy być zgromadzeni, ja mogę być z wami razem w kosztownym imieniu Pana Jezusa. Drugi ziemski powód to kierownictwo mojego taty. Ja zawsze pamiętam go, kiedy w ręku miał Biblię i zachęcał nas do Bożego Słowa. W takim dziedzictwie, w takiej atmosferze byłem wychowywany. I kiedy znalazłem się na obozie chrześcijańskim i kiedy znowu słyszałem Słowo Boże, nie potrafiłem odrzucić oferty zbawienia. I dzisiaj obchodzę 50 lat. Dzisiaj jest to szczególny rok dla mnie, jubileuszowy. Doceniam to wszystko, co Bóg zrobił w moim życiu. W tym tygodniu jeszcze byłem w Kirgistanie. Kirgistan to jest ten kraj, jeden z 5 Azji Środkowej. Od czasu do czasu tam jeżdżę do tych krajów, aby zwiastować Słowo Boże, aby uczyć studentów w szkole, w Instytucie Biblijnym. Bardzo się cieszę z tej wielkiej okazji. Nigdy bym nie mógł tam pojechać, gdybym nie przeżył nawrócenia, gdybym nie przeżył powołania do służby ewangelizowania nowego pokolenia. Moi studenci w ubiegłym i w tym tygodniu pochodzą z 5 różnych krajów. Ale chcielibyście mieć takich studentów. Ludzi zakochanych w Panu Jezusie. Jeszcze kilka lat temu czytali Koran i przestrzegali Koran i starali się zbawienie opierać na gruncie swoich własnych uczynków w nadziei, że kiedyś Isa, bo tak uważają muzułmanie, Isa to Jezus, że zważy ich dobre uczynki na jednej szali i na drugiej, jeżeli dobre przeważą złe, no to pójdą do raju. A my wiemy, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bracia i siostry, podzieliłem się wczoraj z niektórymi z was moimi spostrzeżeniami z Ukrainy. Ponieważ często też na Ukrainę jeżdżę i moja ostatnia wizyta była do Tarnopola. Tarnopol jest szczególnym miejscem. Mieliśmy konferencję, na której usługiwałem, ale po konferencji poszedłem na główny plac, na którym było pożegnanie żołnierzy, którzy wyruszali do Doniecka. Widziałem małe dzieci, które rzucały kwiaty swoim ojcom. Nie wiem, czy ci ojcowie do domu wrócili. Bracia i siostry, żyjemy w świecie, który coraz bardziej robi się obcy. Gdzie ludzie podobni do siebie zaczynają nienawidzić jeden drugiego, niszczyć jeden drugiego, zabijać i wyrzucać. I myślę, że wśród nas ofiary takiego postępowania siedzą i was szczególnie pozdrawiam. I chciałbym, abyście wiedzieli, że modlimy się o was, że przynosimy do Boga wasze potrzeby i cieszymy się, że możemy płakać z płaczącymi, że możemy utożsamiać się z waszymi potrzebami, bo na tym polega chrześcijaństwo. Zanim rozpocznę, to chciałbym zaproponować dwie książki, bo wiem, że w Łodzi ludzie lubią czytać książki. I nie tylko, że lubią czytać książki, ale lubią robić prezenty. Sami lubią otrzymywać. Czy to jest prawda? Lubicie prezenty? O, tak teraz widzę uśmiech na waszych buziach. Bardzo miło, gratuluję też. Czyli jesteśmy podobni, mogę zamieszkać w Łodzi. I pewnie też macie ludzi, którzy lubią otrzymywać prezenty. Oczywiście z chrześcijańskiego punktu widzenia najlepszym prezentem jest Biblia. Bo niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I dlatego proponuję, aby każdy z nas zaopatrzył się w różne egzemplarze. Również są płyty z nagraniami Nowego Testamentu. Właśnie Konrad będzie je rozprowadzał. I psalmów, że można sobie słuchać. Nawet robiąc różne inne rzeczy, jadąc samochodem. To jest kapitalna możliwość, aby słuchać Słowa Bożego w myślu. Ziemio, 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 słuchaj Słowa Pańskiego. Pan Bóg chce, abyśmy byli otoczeni atmosferą Słowa Bożego. Pan Bóg przemówił. Fakt, że Pan Bóg przemówił, tym jest ukryta wspaniała doktryna. Oznacza to, że Bóg się Tobą interesuje. Przecież Pan Bóg wcale nie musiał do nas mówić. Pan Bóg również mógł stworzyć nas istotami, które nie musiałyby się komunikować między sobą. Ale Pan Bóg stworzył nas do komunikacji, po pierwsze pionowej z Nim, i poziomej, po drugie, między sobą. Jak my między sobą rozmawiamy? Jak rodzice rozmawiają z dziećmi? Jak dzieci rozmawiają z rodzicami? To jest przedmiot naszej konferencji i za chwileczkę chciałbym właśnie ten temat rozwinąć. Ale zanim to do tego dojdzie, to chciałbym zaproponować również prezent, jaki byście mogli wręczyć swoim przyjaciołom. I to jest na temat śmierci. Czy lubimy na temat śmierci mówić? Nie za bardzo. Ale to jest szczególna książka, która mówi o śmierci tego, który poświęcił się na krzyżu po to, abyś żył. Dlatego to jest szczególna śmierć. Śmierć Pana Jezusa Chrystusa, który na krzyżu wypowiedział to wielkie słowo wykonało się. Na świecie panują dwie religie. Dwa podejścia do Boga, może lepiej. Pierwsza, w myśl rzymskiej zasady, do ut des. Polega na tym, że ja czynię, abyś Ty, Panie Boże, coś mi za to uczynił. Ja będę dobrze żył, a Ty mnie dobrze zbawisz. Ja będę robił i Ty mi zrobisz. Jest to takie podejście przekupne do Pana Boga. Ja będę się starał, Ty zobaczysz moje starania i za to wpuścisz mnie do nieba. I wszystkie religie stworzone przez człowieka mają wspólny mianownik i tym wspólnym mianownikiem jest ja czynię, abyś Ty coś uczynił dla mnie, odwzajemnił mi się. I czasem nawet ludzie używają pojęcia łaski Bożej, że trzeba jakby na łaskę Bożą sobie zasłużyć, wysłużyć, że trzeba się wymodlić, że trzeba się przygotować, żeby łaskę Bożą przyjąć. To jest pierwsze podejście do Pana Boga i my tego podejścia nie reprezentujemy. Jeżeli chodzi o zbory ewangeliczne, reprezentujemy podejście wzięte z Pisma Świętego, które polega na tym, łaską zbawieni jesteście, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Pan Jezus Chrystus wypowiedział na krzyżu, wykonało się. Nie powiedział, teraz pracujcie nad swoim własnym zbawieniem, a może jakoś i kiedyś to was może zbawię. Nie. On powiedział, wykonało się. Twoje i moje zbawienie jest dokonane, trzeba je tylko przyjąć. I na ten temat jest właśnie ta książka i ona jest osadzona w naszej kulturze. Po pierwsze, ufam, że jest biblijna, bo opieram na cytatach Pisma Świętego i staram się nadać znaczenie osobiste, ponieważ to, co się wykonało na krzyżu, to nie jest dla mnie jakimś reliktem muzułalnym, który gdzieś tam 2000 lat temu ktoś usłyszał, jakiś setnik rzymski, który wyraził, ten naprawdę jest Synem Bożym, ale to ma osobiste znaczenie. I tak na samym początku powiedziałem, to się w moim życiu urzeczywistniło 50 lat temu i nie było ani jednego dnia w moim życiu od tego momentu, za co miałbym żałować. A bardzo bym żałował, dlatego kiedy rozpocząłem, to dostaję gęsiej skórki na myśl, gdybym wtedy odwrócił się do Boga tyłem i poszedł swoją drogą. I w związku z tym, że coś takiego mam, to jak ta książka wykonało się, myślę, że będziecie w stanie podejść tam, a później sobie nabyć, aby z uśmiechem, z radością pokazać również naszym bliskim, że zbawienie czeka, zbawienie jest dokonane, bo na krzyżu Pan Jezus powiedział, wykonało się. Jeżeli chodzi o nasze wykłady na konferencji biblijnej, to korzystam z innej książki, którą wcześniej napisałem pod tytułem Atak. Atak na nasze dzieci. Tak się zastanawiam, kto jest bardziej atakowany, my dorośli czy dzieci. Nie wiem, do jakiego wniosku wyście doszli, ale ja gdziekolwiek jeżdżę, jestem w różnych krajach, dotąd odwiedziłem ich 84. Mówię to dla świadectwa i z łaski Bożej, bo jakże taki chłopiec, który pas krowy tam w cieniu obozu oświęcimskiego, koncentracyjnego w Oświęcimiu, dzisiaj może być przez Boga w ten sposób używany. Mówię to pod adresem młodzieży, która nie wie, co zrobić z przyszłością, jakie studia wybrać. Nie wiem, jak się, gdzie się ulokować, co zrobić ze swoim młodym życiem, jak zainwestować swój dar, czego się uczyć, na jakie studia pójść, co zrobić, z kim się ożenić, za kogo wyjść za mąż. To dzisiaj chciałbym być takim świadectwem, że warto zainwestować, że trzeba, że musisz zainwestować w uczenie się Bożego Słowa. Tak, aby Bóg stał się dla ciebie ważniejszy. Bo wtedy, kiedy uczymy się Bożego Słowa, to Pan Bóg pokazuje nam przyszłość. 50 lat temu nie miałem żadnego pojęcia, jak Pan Bóg będzie mnie prowadził. Nie miałem żadnego pomysłu, ale stopniowo, krok po kroku, Pan Bóg pokazywał różne wydarzenia, otrzymywałem różne zaproszenia po to, aby być używanym i dzisiaj w wyniku tego jestem wśród was i dziękuję wam bardzo za wasze modlitwy, za waszą miłość i za gościnność waszego zboru. Książka pod tytułem Atak na nasze dzieci jest odpowiedzią na atak na nasze dzieci. Jest wynikiem obserwacji tego, że dzieci są atakowane i to najbardziej atakowane. Wczoraj powiedziałem, że jeżeli dzieje się jakiś kataklizm, na przykład kiedy byłem na Haiti, dwa razy tam byłem, zaraz po trzęsieniu ziemi, gdzie to w ciągu 37 sekund zginęło 300 tysięcy ludzi. I kiedy oglądałem w telewizji te różne obrazy, szczególnie te płaczące dzieci, które nie miały dokąd pójść, bo rodzice zginęli w trzęsieniu ziemi, to pierwsza myśl pojawiła się, ja tam pojadę, ja muszę tam pojechać. To tak wyglądało, że każdy ten obrazek mówi, no nie siedź w tym wygodnym fotelu, no bierzcie jedna Haiti. No gdzie to Haiti jest? I wyobraźcie sobie, że w ciągu 2 miesięcy byłem na Haiti i nie byłem tylko z pustymi rękami, bo wiele wierzących ludzi, kiedy dowiedziało się, to wręczyło mi podarunki dla wierzących ludzi. Kiedy tam pojechałem, zobaczyłem dzieci, które cierpiały. Nie mamy rodziców, nie mamy babci, nie mamy dziadka, nie mam brata, nie mam siostry. 300 tysięcy ludzi zginęło. Jeżeli jest jakikolwiek kataklizm, to dzieci cierpią najbardziej. Kiedy dzieje się wojna, dzieci cierpią najbardziej. Kiedy rodzice się rozwodzą, dzieci najbardziej cierpią. Dzieci cierpią w naszym społeczeństwie. Dzieci cierpią, są atakowane. Diabłu straszliwie zależy na tym, aby dzieci nie słyszały Ewangelii, żeby nie miały dobrego przykładu ojca, żeby nie miały niebiańskiej atmosfery tworzonej przez matkę. Dzieci są atakowane i stąd pojawiła się ta książka jako przede wszystkim wynik mojej obserwacji, ale również wynik wielu pytań moich studentów, moich braci, moich sióstr, właśnie takich jak wy, którzy zadawali takie pytanie, co zrobić, co począć, co my mamy zrobić z nowym pokoleniem. I dlatego ta książeczka również powstała i również do niej zachęcam serdecznie. Dzisiaj mamy dwa tematy, mianowicie pierwszym to realistyczne podejście rodziców do swoich dzieci, a drugim rozsądni rodzice. Czyli w zasadzie oba te tematy będą koncentrowane na rodzicach, bo mamy tutaj paru rodziców, którzy no, potrzebują zachęty. I dzisiaj nie chciałbym brzmieć tak jak grom z nieba, który tylko będzie wykazywał negatywne rzeczy, bo wy rodzice jesteście winni tego wszystkiego, bo jak wy byście robili dobrze, to byłoby dobrze. Nie chcę takiej opcji przyjmować. Chciałbym być dzisiaj brzmieć jako zachęta. zachęta do tego, aby utożsamić się z wami, bo przecież niedawno rodzicem, dzisiaj dziadkiem jestem, bardzo się cieszę, że Pan Bóg darował nam nie tylko dzieci, darował nam także wnuczęta. Gdybym wiedział, że tak cudownie mieć wnuczęta, to prawdopodobnie bym dzieci ominął, no ale to jest niemożliwe. Także Pan Bóg pobłogosławił nas i dziećmi, i wnuczętami i bardzo się cieszymy z tego i dzisiaj jestem na tej konferencji razem z Konradem, to jest mój zięć, który bardzo mi pomaga w pracy ogłaszania słowa w kraju i całym i na świecie. I tutaj muszę jeszcze słowa wyjaśnienia, bo wczoraj mówiłem o tym, ale dzisiaj jeszcze nie, że reprezentuję w tej chwili Międzynarodową Służbę Nauczania Biblii. Oznacza to, że zajmuję się nauczaniem Biblii plus nic więcej. I dlatego jesteśmy dzisiaj na konferencji biblijnej. Jest to część Międzynarodowej Służby Społeczności Ewangelizacji Dzieci, ale moja służba, czy mojej żony moja własna nie polega w tej chwili na samym ewangelizowaniu dzieci, aczkolwiek mówimy o tym, nie polega na przedstawianiu metodologii pracy ewangelizacyjnej, aczkolwiek no, to się zazębia, ale polega na tym, aby stawiać podstawy pracy, wszelkiej pracy, całego życia, a te podstawy znajdujemy w Biblii. Wychodzimy z tej opcji, ewangelicznej opcji, która uważa, że Pismo Święte jest całkowitym, zakończonym projektem Pana Boga i mamy Stary Testament, mamy Nowy Testament, trzeciego nie będzie. I dlatego nie uznajemy żadnych współczesnych proroków ani apostołów, nie słuchamy ich, odrzucamy ich słowa, uważamy, że po prostu kłamią i mam odwagę mówić o tym otwarcie, gdziekolwiek jestem zapraszany, czy mówią dobrze, czy źle, kłamią. Ponieważ mamy całe Pismo przez Boga, jest w naszym zasięgu ręki i możemy z niego korzystać i nic więcej nie potrzebujemy. Jeżeli się zgadzasz z tym, to powiedz amen. Dziękuję bardzo. Możemy kontynuować. A jeżeli się nie zgadzasz, to muszę ci powiedzieć, że będziesz bardzo dzisiaj niezadowolony, ponieważ będziemy się opierać na Bożym Słowie plus nic więcej. I stąd otwieramy fragment Bożego Słowa z 5 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział. Jest to szczególny fragment Bożego Słowa. Oczywiście każdy, gdziekolwiek byśmy otworzyli, to jest szczególny, ale ten jest szczególny z racji tego, że jest skierowany do rodziców. A tematem naszej konferencji jest nasze dzieci i my. No, rodzicom wierzącym bardzo zależy na tym, aby dzieci miały właściwy kierunek, żeby we właściwym kierunku szły w swoim życiu i również, żeby niosły ze sobą właściwą atmosferę. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, od wiersza 3 czytamy następujące słowa do 9. Oto Boże Słowo. Słuchaj! Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, od 4 wiersza. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu. Idąc drogą, kładąc się i wstając, przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na oddrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Oto Boże Słowo. Pan Bóg kieruje swoje Słowo do swojego ludu, bo ma do tego prawo. Pan Bóg chce kształtować swój lud. Jeżeli chodzi o 5 Księgę Mojżeszową, jej umiejscowienie historyczne jest następujące. Mamy do czynienia z 3 pokoleniami. Pokolenie numer 1 to pokolenie, które pamiętało Egipt. To byli ci ludzie, którym pachniał czosnek egipski. Cebula tak smakowała. Oni ciągle żyli Egiptem i ciężko było ich z Egiptu wyprowadzić. Mojżesz musiał im perswadować, Bóg musiał im pokazywać cuda, plagi musiały przyjść, później synowie pierworodni musieli zginąć, a inni zachowani w domach izraelskich. W końcu udało się ich wyprowadzić przez morze i szli w jakim kierunku? Do ziemi obiecanej. Szli i Pan Bóg ich prowadził. Pokolenie numer 1 to jest pokolenie Egiptu. Pokolenie, które pamiętało wielkie cuda Boże. Dotknięcie morza przez Boga, dotknięcie synów egipskich, różne plagi. Widziały, jak potężny, jak święty jest Bóg. I to pokolenie miało odpowiedzialność. Drugie pokolenie, ja je nazywam pokoleniem numer dwa, to pokolenie pustyni. Ci ludzie urodzili się, być może jeszcze w Egipcie, ale pod koniec, może mieli wtedy dwa latka, roczek, albo urodzili się już na terenie pustyni, po tym, kiedy Pan Bóg okazywał swoje cuda. Nie chcę powiedzieć, że nie okazywał swoich cudów w czasie pustynnym. Również okazywał, no bo mannę Pan Bóg zsyłał, bo wodę im darował, bo przepiórki przyfruwały. To Pan Bóg to wszystko im darował i to były też cuda. Pokolenie numer dwa też było otoczone cudami. Pan Bóg jest cudownym Bogiem i czyni ciągle cuda. Czasem mamy problem z tym, że ich nie dostrzegamy. Pokolenie numer dwa nic nie mogło powiedzieć o Egipcie. Nie mogli powiedzieć nic o Faraonie za bardzo. Oczywiście z opowiadań swoich ojców, tak, ale nigdy tego osobiście nie przeżywali. Ich rzeczywistość to była pustynia. Pustynia, którą mogli przejść w ciągu 11 dni prawdopodobnie, a którą szli 40 lat, bo Pan Bóg chciał, aby się czegoś nauczyli. Żeby się nauczyli zaufania Bogu. Aby się nauczyli, że we wszystkich decyzjach trzeba na Bogu się opierać. 40 lat maszerowali przez taki teren, który można było przemierzyć w ciągu 11 dni. Pokolenie numer dwa to pokolenie pustyni. Dwa pokolenia. I to pokolenie dotarło już do obiecanej ziemi, którą Pan Bóg, 12 rozdział 1 Mojżeszowej, obiecał ojcu wiary, Abrahamowi, później powtarzał przez Izaaka, Jakuba i stanął przed ziemią obiecaną. Czyli rozpoczyna się trzecie pokolenie, nazywam je pokoleniem numer 3, pokoleniem ziemi obiecanej. Trzy pokolenia zwykle żyją razem. Czasem są cztery, czasem pięć, ale z grubsza mamy pokolenie historyczne. Pokolenie, które jak spotyka się z nimi, to mówią, jak to przed wojną było, albo jak to w czasie wojny było, albo jak to było zaraz po wojnie, jak to pod komunizmem było. No i ci ludzie mogą o tym mówić, bo to jest część ich życia. I ja zachęcam pokolenie numer dwa i pokolenie numer trzy i wszystkie następne, aby się wsłuchać, co oni mają do powiedzenia. To są wszystko bardzo cenne lekcje. Trzeba słuchać tych ludzi. Pokolenie numer jeden ma coś do powiedzenia. Mają doświadczenie. Może nie wszystko potrafią ubrać w słowa, ale mają wielkie doświadczenie i z tego doświadczenia można korzystać. Pokolenie numer dwa to środkowe pokolenie, pustynne pokolenie. Ja oczywiście nie chcę obarczać ich odpowiedzialnością, bo taką pretensję moglibyśmy mieć, jakże się wędrowali 40 lat, kiedy mogliście załatwić sprawę w ciągu 11. No mogło tak być, no ale nie chcę ich oskarżać, bo nie jesteśmy tutaj po to, żeby oskarżać pokolenia, tym bardziej te, które już przeminęły. Nie ma to wielkiego znaczenia, ale możemy mieć lekcję, ponieważ tutaj na tej sali siedzą ludzie, którzy reprezentują pokolenie numer dwa. Nigdy nie byli w Egipcie, ale są ludźmi pustyni, gdzie Pan Bóg zaopatruje ich każdego dnia. I Pan Bóg darował im dzieci. I teraz powstaje pytanie, co robisz ze swoim dzieckiem? Zanim pokolenie numer jeden, pokolenie numer dwa wejdzie do ziemi obiecanej, Pan Bóg mówi do Mojżesza tak. Słuchaj! Słuchaj, Izraelu! Mojżesz miał to powtórzyć. Mojżesz jest wybitnym wodzem. A wybitność jego polega na tym, że wsłuchuje się w Boży głos, nie zachowuje dla siebie samego, przekazuje go dalej. Na tym polega wybitność sług Bożych. Nie tworzą własnego słowa, nie dodają nic, ani nie ujmują nic ze Słowa Bożego, tylko są przekazicielami Bożego Słowa. Są przewodnikami do Boga, dzięki Bożemu Słowu. I tak Mojżesz usłyszał Pana Boga, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Tutaj Pan Bóg przedstawił główną zasadę wiary, jedyności Pana Boga. Nie macie dwóch bogów, nie macie trzech bogów, macie być ludźmi jednego Boga. Monoteizm. W świetle nauki chrześcijańskiej wyznajemy monoteizm trynitarny. Wczoraj parę słów na ten temat powiedzieliśmy. Jedyność Boga nie usuwa nabok trynitarianizmu, to znaczy wiarę w istnienie trzech osób Boga. Pan Bóg jest więzią i Pan Bóg również chce powiązać nie tylko ludzi z sobą, nazywamy to pojednaniem, ale chce, żeby ludzie byli pojednani między sobą. Tak więc pojednanie pionowe i pojednanie poziome. I jeżeli potraficie skrzyżować te dwie rzeczy, to pojawi się symbol, który pokazuje nam, w jaki sposób to zostało dokonane. Pan Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się. On przyszedł z nieba, aby nawiązać więź z kimś takim jak ty i ja. I on sprawił, żeby z dwóch jedno powstało. Poganie i Żydzi, aby byli jedno. List do Efezjan się zajmuje tą nauką. Ale tutaj, w przypadku Mojżesza, Pan Bóg mówi do niego: Mojżeszu, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. I tu jest taka uwaga i nie tylko rada, ale kierownictwo dla rodziców. Słuchaj, ojcze, matko, czy Pan, czy jedynie Pan jest twoim wodzem? Bez względu na to, które pokolenie reprezentujesz, pierwsze, drugie, trzecie, jaką rolę odgrywa Pan? Czy On panuje? Czy On jest tym, do którego należy twoje życie? Rodzice mogą popełnić wiele błędów, ale nie mogą popełnić błędu obłudy. Dziecko bardzo szybko odkryje naszą obłudę i bardzo szybko odwróci się do nas plecami. Bardzo szybko określi: mój tata kłamie swoim życiem, moja mama jedno mówi, drugie robi. Dzieci tego nie zniosą. Mogą nam wybaczyć wiele grzechów, ale obłudy nie wybaczą. I może to jest powód, dla którego niektóre dzieci, dzisiaj mamy puste krzesła, poszły sobie do świata. W zasadzie one zawsze tam były. One nigdy nie widziały Ewangelii i nigdy Ewangelia nie weszła do ich serc, do ich umysłów, nigdy nie stała się częścią ich życia. I problemem byli rodzice. No tak więc tutaj ten wiersz, początkowy wiersz: słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie, jest kluczowym wierszem. I muszę powiedzieć również to, że w rodzinach żydowskich, tych konserwatywnych żydowskich, do dzisiejszego dnia te słowa, które Mojżesz wypowiedział 3400 lat temu do ludu Bożego Starego Testamentu, dwa razy dziennie w każdej rodzinie dzieci słyszą te słowa. To jest podstawowa zasada wiary ludu Bożego Starego Testamentu. Lud Boży zawsze ma jakieś zasady. Jeżeli mi pokażecie człowieka, który nie ma żadnych zasad, to na pewno nie należy do ludu Bożego. Bo pierwsza rzecz, którą Pan Bóg robi, to porządkuje nasze życie. A w jaki sposób? Porządkuje przez pewne zasady. Oczywiście one wchodzą jako część naszego życia, do naszych umysłów, do naszych serc, a tą główną zasadą Pan jedynie. Nie ludzie o rozdwojonej duszy, ale Pan jedynie. Jedynie On, zapatrzeni, zachłyśnięci Nim, ogarniający Jego miłość, będący przedmiotem Jego miłości, zresztą następny wierz o tym mówi. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, swego serca swego, całej duszy swojej, całej siły swojej. Już więcej nie zostaje. Wszystko z całej. Cztery razy. Na wszystkie strony świata. Na wszystkie możliwości. Pan jedynie, miłość. Miłość z naszej strony. Przed nawróceniem to, cośmy nienawidzili, nienawidziliśmy Pana Boga. Każdy z nas swoją własną drogą poszedł. Nawrócenie polega na tym, że zmienia się relacja. Zbawienie polega na relacji, na więzi z Bogiem. Tego, któregośmy nienawidzili, w momencie nawrócenia, różne określenie możemy przyjmować na nawrócenie, odrodzenie, nowe życie i tak dalej. Dzisiaj tym się nie zajmujemy. W każdym razie odrodzenie polega na tym, że tego, którego nienawidziłem, zacząłem kochać. I ten wiersz, piąty wiersz o tym mówi. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej duszy, z całej siły swojej. I dalej, Bóg nawiązuje do słów. Do Bożego Słowa, my rozumiemy do Biblii. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą na półce. Będą w bibliotece. Będą w zborze. W kościele. Będą w zamierzchłej pamięci. Nie. Biblia mówi bardzo wyraźnie. Pan Bóg się nie pomylił. To słowo musi być w sercu. Jeżeli słowo nie jest w sercu, to w zasadzie nie jest nigdzie. Słowo na papierze nie jest słowem żywym. Musi być w sercu. Musimy to słowo pokazać. Jako rodzice, dziadkowie reprezentujący pokolenie numer 1, Egipt. Jako rodzice, pokolenie numer 2, pustynia. I teraz dzieci mają wejść do ziemi obiecanej. Szczególnie oni będą spadkobiercami obietnic Bożych. My przemijamy, odchodzimy. To są nasze ostatnie lata. I chwała Bogu za to, że je mamy. Chwała Bogu, że możemy wyrażać to, co wyrażamy. Że możemy wyrażać swoją miłość, przywiązanie do Boga. Nie tylko wtedy, 60, 50, 40 lat temu, ale dzisiaj. I możemy stanowić zachętę dla nowego pokolenia numer 3. Pokolenie numer 3 to pokolenie ziemi obiecanej. To ludzie, którzy będą wyrastać w nowej rzeczywistości. Zanim tam wejdą, to Pan Bóg reguluje ich życie. Mówi o tym, w jaki sposób ono powinno wyglądać. W Egipcie było tak, po drodze do ziemi obiecanej było tak, a w ziemi obiecanej musi być tak. Pan Bóg ma prawo do regulowania naszego życia. Bóg jest zainteresowany pokoleniem numer 3. Bóg jest bardziej zainteresowany naszymi dziećmi niż my jako rodzice. I dlatego mamy ten fragment Bożego Słowa. I muszę powiedzieć, że on się powtarza w piątej księdze Mojżeszowej przynajmniej 4 razy. Jeżeli Pan Bóg mówi o czymś raz, to jest niezwykle ważne. I trzeba słuchać. Dlatego Słowo Boże mówi tutaj 2 razy. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Jednym uchem, drugim uchem, oboma. I wkładaj do swojego serca. Panu Bogu zależy na tym pokoleniu, które wchodzi do ziemi obiecanej. Pokolenie numer 3. I dalej tutaj mówi o tym. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. To jest miejsce dla Słowa Bożego. Psalmista to wyraził tak. W sercu swoim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie w kontekście rodzinnym, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie i przeciwko dzieciom. Ponieważ zawsze, kiedy grzeszymy, grzech ma wymiar duchowy, zawsze grzeszymy przeciwko Bogu, ale również ma wymiar społeczny. Grzeszymy przeciwko współmałżonkowi, kiedy nie kochamy go tak, jak trzeba. Grzeszymy przeciwko dzieciom, kiedy je nie wychowujemy według Słowa Bożego. Grzeszymy przeciwko społeczeństwu, kiedy nie jesteśmy dobrymi obywatelami. Grzeszymy społecznie. A więc grzech zawsze ma dwa wymiary. Duchowy, ten najważniejszy. Ale również i społeczny. I tak na grzech trzeba zwracać uwagę. Tak więc, kiedy tutaj Słowo Boże mówi, to mówi o odpowiedzialności dalej o pokoleniu numer 1, pokoleniu numer 2, za pokoleniu numer 3. Od 7 wiersza, jeżeli macie Biblię otwarte, tam jest napisane tak. Kiedy już te słowa siedzą, mieszkają w naszych sercach, to co mamy z tym słowem robić? Nie powinniśmy być egoistami. Rodzice nigdy, pokolenie numer 1, pokolenie numer 2, nigdy nie powinni zachować tego wszystkiego, co przeżyli dla siebie samych. Muszą o tym mówić, bo Biblia mówi tak. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił. Pokolenie numer 3 musi słyszeć. Kto będzie mówił? Kto otworzy klub dobrej nowiny? Kto zaprosi dzieci do domu? Kto im poda kurs korespondencyjny? Kto im powie o stronie internetowej, gdzie dzieci nie muszą chodzić na złe strony, ale mogą usłyszeć Ewangelię? Kto im to powie? Kto się tymi dziećmi zajmie? Oczywiście można krytykować państwo, krytykować policję, krytykować sądy, krytykować sąsiadów, krytykować prezydenta miasta, ale co zrobiłeś ty dla pokolenia numer 3? Otworzyłeś swój dom? Masz dom, Bóg ci darował. Przychodzą tam dzieci? Co słyszą sąsiedzi? Co im podajesz? Święta się zbliżają. Jest kapitalna okazja, ponieważ ludzie w naturalny sposób no pójdą z tymi barankami, zajączkami, ale przecież to nie jest sens Wielkanocy. Możemy nadać rangę, możemy wykorzystać te dane, religijne dane w naszym narodzie po to, aby zwrócić uwagę na tego, który powiedział, wykonało się. Możemy? No oczywiście, że tak. Inny sposób traktowania to nabrać wody do ust, no i może jakoś te święta przejdą. Przejdziemy do normalności. Ale dlaczego nie wykorzystać to religijne zainteresowanie naszego kraju i nie powiedzieć? Pismo Święte mówi wyraźnie, będziesz je wpajał. Te słowa muszą być w Twoim sercu. Ja Ci dziś nakazuję, to nie jest opcja. To nie jest coś, co chrześcijanice, no zacznie się modlić. Panie Boże, pokaż mi, kiedy mam zacząć miłować bliźnich. No i być na ulicy pełno bliźnich. Panie Boże, pomóż mi, pokaż mi, które to dzieci ja mam ewangelizować. No pełno dzieci, no wyjdź na ulicę Łodzi, zobaczysz, no pełno dzieci jest. W Łodzi mieszka milion ludzi, myślę, że już więcej nawet. To, proszę?
Niecałe.
No paru ludzi wyjechało, no to nie jest moja wina. Także, ale powiedzmy, że milion, to z tego przypuszczam, że jest jakieś 250 tysięcy, może więcej dzieci. Jak Pan Bóg darował wam, jakie wielkie pole misyjne. Ludzie, i to jest nasza odpowiedzialność. To jest to pokolenie numer 3. Pokolenie, które musi usłyszeć Ewangelię. I dlatego właśnie jeszcze żyjesz. Bo przecież w momencie zbawienia byłeś gotowy pójść do nieba, a Pan Bóg cię nie wziął. Wcale nie jesteś dzisiaj bardziej przygotowany do nieba, niż wtedy, kiedy uwierzyłeś. Wtedy byłeś zbawiony, dzisiaj jesteś zbawiony. Bo zbawienie nie zależy od twoich uczynków, ale zależy od tego, który powiedział, wykonało się. Jesteś zbawiony, a jeszcze nie w niebie. Po co? Dlaczego? Dla jakiego celu? I właśnie to jest napisane. Będziesz je wpajał twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc je, wstając, w każdej sytuacji. Przecież Pan Bóg mógł zabrać mnie 50 lat temu. Byłbym tak z nieba, bym na was patrzył, przysłuchiwał się, jaką konferencję macie, jeżeli to byłoby możliwe. Nie wiem, to jest moje wyobrażenie. Czy bym w ogóle był zainteresowany, nie wiem. Gdybym niebo, no to bym cieszył się, śpiewał, do chóru niebiańskiego należał, śpiewałbym tam wspaniałe pieśni, pewnie bym o Łodzi nie myślał, teraz myślę. Bo jestem wśród was i jestem za to bardzo wdzięczny Bogu. Pan Bóg nie wziął mnie 50 lat temu. I wiecie, bardzo się cieszę, bo dzięki temu mogłem pojechać do Afryki, do Azji, ostatnio w Chinach też mogłem być. Wczoraj uczyłem was chińskiego. Myślę, że pamiętacie jeszcze ten chiński, nie? Jak dobrze będziecie słuchać, to później na zakończenie zrobię powtórkę, bo to wiecie, no, co 20% ludzi na świecie mówi po chińsku, to wypada się nauczyć chińskiego. Także drodzy, Pan Bóg nie zabrał nas w momencie zbawienia mu. Pan Bóg niektórych zabiera bardzo szybko. Po roku wiary, po 3 latach, po 5. Czasem bywam na takich pogrzebach ludzi. Dopiero co uwierzyli, Pan Bóg ich zabrał. Ale dla jakiegoś powodu żyjesz. Sprawdź, żyjesz? Ja żyję tu. Ja nawet mówię. A wy słuchacie. No widzę, że się ruszacie. To żyjecie. Po co żyjesz? No po co żyjesz? Tu jest odpowiedź na to pytanie. Po co żyję? Jeżeli jesteś matką, to po co żyjesz jako matka? Jeżeli jesteś ojcem, to po co żyjesz jako ojciec? Czy wypełniasz nadane przez Boga tobie zadanie? Jesteś babcią, dziadkiem, to po co żyjesz? No oczywiście można siedzieć sobie przed telewizorem i na swoim fotelu i ruszać się i czekać, liczyć dni do śmierci, ale nie wiesz, kiedy śmierć przyjdzie. Możesz się przeliczyć. Także trzeba wykorzystać ten czas, aby robić to, o czym mówi Boże Słowo. Niechaj te słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim domu, będziesz je wpajał w twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc je, wstając, przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczami, wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach, wszędzie Boże Słowo. Wiecie, dlatego, kiedy przejdziemy do zboru, dlatego kaznodzieje, nauczyciele Bożego Słowa, ewangeliści zachęcają nas do Bożego Słowa. Mojżesz miał to robić. Pan Bóg mu powiedział. Słuchajcie, Mojżeszu, słuchaj Mojżeszu. Teraz mój naród wchodzi do ziemi obiecanej. Ja to obiecałem wiele lat wcześniej, bo jakieś 600 lat wcześniej Abrahamowi. I teraz to jest wasza rzeczywistość. Wchodzicie do ziemi obiecanej. I teraz chcę, abyście zorganizowali to życie, bo na pustyni nie dało się. Bo w Egipcie nie dało się. Oczywiście, że się dało, ale nie w takiej mierze. Teraz Pan Bóg buduje nowe społeczeństwo, nowego człowieka, pokolenie numer 3. Ma być pod opieką pokolenia numer 1 i 2. To jest, drodzy, nasza odpowiedzialność i nikt tej odpowiedzialności nie zdejmie z rodziców ani dziadków. I dlatego ta konferencja jest zorganizowana po to, aby dodać ci otuchy, aby cię zachęcić, abyś otworzył swoje drzwi, nie tylko napisał na nich Słowo Boże, fragment biblijny, ale otworzył swoje drzwi dla dzieci, abyś wypisał swoje zaproszenia i rozdał dzieciom. Dzieci, ja was zapraszam w piątek na godzinę 5. O, ale po co? No właśnie po to, co tu jest napisane. Po to, aby dzieci zobaczyły Boże Słowo. My to dzisiaj nazywamy klubem dobrej nowiny. My dzisiaj zachęcamy do tego, aby każdy wierzący człowiek był zaangażowany w ewangelizowaniu, w pokazywaniu tego, że Pan jest Bogiem jedynie. Pan jedynie. Jakież to jest ważne dzisiaj, jeżeli chcemy być błogosławieństwem, jeżeli naprawdę chcemy udowodnić to, do czego Pan Bóg nas powołał, no to musimy być aktywni w tym. Dlatego dzisiaj musimy być zjednoczeni w tym, aby mieć realistyczne podejście do naszych dzieci. Pokolenie numer 3 rośnie na naszych oczach. Jeżeli my nie spełnimy naszego zadania, to stanie się to, o czym mowa jest w Psalmie 78. Otwórzmy jeszcze, na zakończenie pierwszego wykładu przeczytam. Jest tutaj straszliwa, straszliwa możliwość. Przeczytam dla kontekstu może więcej fragmentów Bożego Słowa. Jest to bardzo podobne. Jest to do tego, o czym usłyszał Mojżesz od Boga. Psalm 78, po rosyjsku 77, w Bibliach rosyjskich jest napisane znowu: słuchaj ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich. To jest podobnie. Pan Bóg używa różnych słów, ale mówi o podobnych sprawach. I dalej, do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Cośmy słyszeli i poznali. I co nam opowiadali ojcowie nasi? Pokolenie numer 1. Ojcowie nasi, ci z Egiptu, opowiadali nam. Tego nie zataimy. Kto? Pokolenie numer 2. My nie zataimy. Podpisuje się pod tym? Można zataić Boże Słowo, można zataić Ewangelię, można sprawić, że Ewangelia, która wyszła na podbój świata, można ją stłumić swoim własnym życiem, swoim grzechem, nie pokazywać jej dzieciom, swoim innym. Dalej, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu. Któremu? Pokolenie numer 3. Chwalebne czyny Pana, moc Jego oraz cudowne dzieła, które dokonał. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z trzema rzeczami. Po pierwsze, doktryna to są chwalebne czyny Pana. Doktryna polega na tym, co Bóg czyni. Bóg miłuje, miłość Boża. Bóg jest święty. Bóg nienawidzi grzechu. To jest doktryna. Chwalebne czyny Pana. Moc Jego dokonywana w naszym życiu. Drodzy, to jest etyka. Widzimy tutaj, jak Bóg zmienia całe nasze życie oraz cudowne dzieła, których dokona. Tutaj widzimy, to jest jakby całokształt naszego życia. Związał Jakuba przykazaniami, ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go komu? Synom swoim. Aby poznało go następne pokolenie. Które pokolenie? Trzecie pokolenie. Pokolenie ziemi obiecanej ma prawo widzieć i słyszeć Ewangelię Bożą. A synowie, którzy się urodzą w ziemi obiecanej, rodzą się dzieci. W nowej rzeczywistości rodzą się dzieci. Stary system u nas w Polsce umarł. Mamy nowy. Rodzą się dzieci. Niektóre z nich tutaj są na tej sali. Witamy wszystkie dzieci. Cieszymy się, że je mamy. Ale czujemy także odpowiedzialność za nie. A synowie, którzy się urodzą, aby poznały go następne pokolenia, synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim. Jeżeli ty nie zaczniesz, to dzieci nie będą opowiadać. Ta cała reakcja Bożej miłości może zakończyć się na tobie. Że mają pokładać nadzieję w Bogu, nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. I ósmy wiersz. Jeżeli nie jesteśmy w tym wierni, to ósmy wiersz opisuje możliwość. I teraz pokazuje wierzącym ludziom wybór. Albo chcesz być błogosławieństwem, albo chcesz realizować to, o czym mówi wiersz 7, to znaczy, że dzieci mają pokładać nadzieję w Bogu, nie zapominać o dziełach Bożych, lecz szczerze przekazać Jego, albo wiersz 8. I dzisiaj każdy z nas musi podjąć decyzję przed Bogiem. Albo decydujesz realizować wiersz 7, albo 8. A 8 wiersz brzmi tak. Żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Jakie chcesz mieć dzieci? Co one mają robić? Jakie mają być błogosławieństwem? Jakie masz plany dla nich? Na czym polega twoja modlitwa? Jak wygląda twój dzień w domu? Czy dzieci widzą cię przy Bożym Słowie? Czy widzą cię klęczącego przy twoim łóżku? Czy masz ołtarz domowy, który scala twoją rodzinę? Czy jako ojciec nadajesz kierunek swojej rodzinie, jako matka? Czy sprawiasz atmosferę nieba? którą dzieci zapamiętają na resztę swojego życia. I tej Ewangelii odrzucić nie będą w stanie, bo realizujesz wiersz 7, który brzmi, że uczę dzieci, aby pokładały nadzieję w Bogu, aby nie zapominały o dziełach Bożych, aby przestrzegały Jego przykazań, bo nie chcę, żeby byli jak ojcowie ich, nasi poprzednicy, którzy żyli w grzechu, pokoleniem przekornym, niewiernym, pokoleniem niesłego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Jakiej decyzji dokonasz ty? Co zrobisz dzisiaj? Co zrobisz jutro? Jak zaplanujesz swoją rodzinę? Jak zaplanujesz żyć w swoim sąsiedztwie? Albo wiesz 7, albo 8. Zachęcam do tego, aby każdy z nas był wykonawcą Bożego Słowa, a nie słuchaczem jedynym. Bo można podsumować to w ten sposób. No fajne słowo. Dociera do moich serc, do mojego serca. Zrozumiałem je. Fajnie. Przeżyłem je. Ale co zrobisz jutro? Co zrobisz w tym tygodniu? Jakie plany masz przed świętami? 2 tygodnie jeszcze. Jakie plany masz po świętach? Kogo zaprosisz do swojego domu? Komu pokażesz wielkość Pana Jezusa? Niech Ci Pan Bóg pobłogosławi w tym dziele, aby realizować wiersz 7, 78 psalm. Amen. A teraz chciałbym poprosić, aby mój zięć Konrad jeszcze przedstawił kilka książek. On się specjalizuje w wydawaniu książek. Jest taka moja prawa ręka w wydawaniu tych książek. Ja je piszę, nie drukuję. Także jestem bardzo wdzięczny Bogu za taką współpracę. W ten sposób też pokazujemy, że jest to możliwe w rodzinie. Jestem bardzo wdzięczny Bogu za tą służbę. Posłuchajcie.
Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Drodzy, na początku chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od mojego zboru w Piasku na Śląsku, a także takie szczególne pozdrowienia od mojej żony. Bardzo chciałaby być z nami, ale jest w ciąży, zaawansowanej ciąży i nie była w stanie dotrzeć. Ale wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Drodzy, Pan Bóg nam dał taką możliwość ewangelizowania młodego pokolenia. Cieszymy się, że pracujemy w Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci. I możemy docierać na różne sposoby do dzieci z Ewangelią. Robimy to poprzez stronę internetową, poprzez kursy korespondencyjne, ale robimy też to również przez literaturę. Mamy tutaj za ścianą, jest kilka pozycji książkowych dla dzieci, dla tych starszych dzieci, dla tych młodszych, mamy kolorowanki, ale szczególnie pozycja, którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać i zachęcić do Was, to jest książka Codzienne przygody z Bogiem. To jest bardzo fajna książka. Oprócz Biblii można tą książkę studiować w sposób bardzo regularny, ponieważ książka jest tak zbudowana, że każdego dnia dziecko czyta nie całą książkę, ale jedną stronę. Wystarczy 5 minut na skupienie uwagi dziecka na jednej prawdzie biblijnej, na jednym wierszu, na jednej historii, na jednej doktrynie. Jest ona tak opisana prosto, że nawet moja 6, prawie 7-letnia córka prawie wszystko rozumie. A jeśli nie, to ja mam taki przywilej tłumaczyć jej tego, rozmawiać o tym. I to jest dla nas wielki przywilej, że jest ta książka, która w sposób taki usystematyzowany pozwala nam poznawać nie tylko Biblię, ale też wyjaśnienie praw, które są zawarte w Biblii. Drodzy, pracujemy w społeczności organizacji dzieci razem z żoną pełnoetatowo, dlatego włączamy się w różne projekty, które są zborowe, pozazborowe. Robimy też dla dzieci, nazywamy to Dobrą Nowiną przez Polskę. Robimy taki specjalny zjazd, gdzie przyjeżdżają młodzi ludzie i ewangelizujemy różne takie miejsca w sposób taki naprawdę dogłębny, można powiedzieć taki jakby globalny. Przyjeżdża czasem 20, 30, czasem nawet 60 nastolatków, młodych ludzi, którzy chcą zewangelizować małe dzieci, które jeszcze nigdy nie słyszały Ewangelii. Jeśli chciałbyś w tym roku wziąć udział w takim przedsięwzięciu, w takim projekcie, to proszę, zgłoś się do mnie, będę przy literaturze. Jeśli chciałbyś też modlić się o naszą służbę, o mnie i moją żonę, o to, co chcemy robić w Polsce, to mamy taką malutką kartę, nazywamy to kartą modlitewną. I takie karty są tam koło literatury. Możesz sobie ją wziąć, modlić się o nas, nawet czasem otrzymać od nas informacje, jakieś listy, e-maile z rzeczami, o które można się aktualnie modlić.
Drodzy, w tym roku też przygotowujemy obóz dla dzieci. Nazwa to jest Łowcy Pereł.
Chcemy troszeczkę, to jest obóz chrześcijański, chcemy troszeczkę zagłębić się w Boże Słowo i znaleźć tam takie perełki, które zostaną w ich życiu, w ich sercach, tak jak dzisiaj uczyliśmy się, aby Słowo Boże nie było na półce, nie było w plecaku, ani gdzieś pod stołem, ale przede wszystkim, żeby te Boże perły, te wspaniałe Boże prawdy były w sercach dzieci. Drodzy, mamy też książki nie tylko dla dzieci, ale też dla starszych, dla nastolatków, dla dorosłych. I będą właśnie do książki Czesława Basary, dzisiejszego mówcy. Tak jak była mówiona, to jest atak na nasze dzieci. To jest taka najstarsza nasza pozycja, ale bardzo fajna dla rodziców. Książka, która już się kończy. Ostatnie egzemplarze zostały, nie wiem, chyba dwie, trzy sztuki przywieźliśmy. To jest Jaką wolność przynosi Jezus Chrystus. Kolejna książka to jest Tak wielkie zbawienie, o zbawieniu. Bardzo fajna książka, serdecznie polecam. I ostatnia książka w języku polskim, jaką mamy w ofercie, ona ma zaledwie kilka dni, na świeżo wydrukowana, to jest Wykonało się. To jest o śmierci Jezusa. Dlaczego Pan Jezus musiał za nas umrzeć? I ta książka się świetnie nadaje na najbliższe święta, świetnie się nadaje na prezenty dla naszych sąsiadów, z którymi może tak trudno nam czasem porozmawiać, bo dzieli nas może doktryna, może inne kościoły, może inne takie podejście do pewnej rzeczy, ale być może taka książka zrobi za nas, jak w cudzysłowie mówię, za nas dobrą robotę i przedstawi Boże prawdy na spokojnie, bez emocji. Mamy też dwie książki, nie w języku polskim, ale w języku angielskim. Brat Czesław pisze w języku angielskim, napisał książki, później to tłumaczymy na polski. To są dwie książki pod tytułem Bibliology i Getting to Know the New Testament. Są to dwie książki, które wchodzą w skład całości 12 książek, które będą brały, które tworzą jakoby szkołę biblijną. Być może z powodu wieku, z powodu majątności albo z powodu różnych rzeczy nie jesteś w stanie pojechać do szkoły biblijnej. A bardzo chciałbyś. Już dzisiaj możesz rozpocząć studia biblijne, studiowanie Biblii w sposób usystematyzowany, powolny, tak jak potrzebujesz, dzisiaj po angielsku. A jeśli angielski nie jest Twoim mocnym językiem, my dla Ciebie specjalnie przygotowujemy te książki w języku polskim. Jeśli dzisiaj dasz nam swoje namiary, swój adres e-mailowy, to za kilka dni, może za dwa tygodnie, będziemy mieli pierwszą pozycję w języku polskim i serdecznie, razem z modlitwą, będziemy Tobie chcieli tą książkę wysłać. Drodzy, mam też przygotowany taki mini katalog. Jeśli chciałbyś zabrać informacje krótkie o pozycjach, które zostały ostatnio wydane, być może dla Twojego znajomego, znajomej, których nie ma dzisiaj wśród nas, a chciałbyś też tak zapoznać się z informacjami, z książkami, jakimi mamy w ofercie, to ten katalog też leży sobie na stole, można sobie się nim poczęstować. Dziękuję. Ceny to na miejscu będę mówił, dobra? Zapraszam.
Słuchajcie, może żebyśmy mogli jeszcze Pana Jezusa wielbić jedną pieśnią i trochę rozprostować trochę nasze kości. Chcielibyśmy powstać, zaśpiewać jedną pieśń, a później już poprosić.